Pamiętna wizyta to tytuł reportażu Anny Kolmer i Małgorzaty Furgi. Realizacja dźwiękowa Małgorzaty Furgi. Przypomnieliśmy ten reportaż sprzed kilku lat z dwóch powodów. Dziś rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Szczecinie. A drugi powód to ukazanie się monografii autorstwa Zbigniewa Stanucha i księdza Grzegorza Weimana, Jan Paweł II w Szczecinie, przygotowania do wizyty, jej przebieg i przesłanie. I tak jak wspominałam wcześniej, jest z nami dr Zbigniew Stanuch, oddział Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Pan doktor zajmuje się dziejami i rolą Kościoła w czasach PRL. Wydawałoby się, że ta wizyta sprzed 37 lat została już na wszelkie możliwe sposoby utrwalona, opowiedziana, a jednak nie, bo pojawiły się nowe dokumenty, do których zaglądano, ale jak rozumiem incydentalnie, tu na potrzeby tej monografii. Te dokumenty ujrzały światło dzienne, panowie przejrzeli je i wykorzystali.
Zastanawiałem się kiedyś przy okazji pracy nad innym artykułem, co jeszcze nowego można napisać o wizycie Jana Pawła II w Szczecinie w 1987 roku. I kiedyś zrodził się taki pomysł, taka koncepcja, aby sięgnąć do materiałów, które są zgromadzone w archiwum Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej. Zgodę na dostęp do tych dokumentów wyraził ówczesny metropolita, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Zostałem dopuszczony do tych dokumentów. W kurii przygotowano mi pokój, do którego przyniesiono 5 opasłych segregatorów podzielonych tematycznie. Pozostawiono mnie z nimi i pozwolono po prostu na potrzeby tej publikacji z nich korzystać.
I co tam było?
To są generalnie dokumenty nieopracowane, czyli nie ma takiej sytuacji na przykład tak jak w innych archiwach państwowych czy w Instytucie Pamięci Narodowej, że są sygnatury, że są paginacje poszczególnych kart poczynione. Ale takim ułatwieniem poruszania się po tych dokumentach jest to, że one zostały poukładane tematycznie. Czyli mamy na przykład teczki, które dotyczą kontaktów z mediami i materiałów, które przygotowywano przy okazji wizyty Jana Pawła II w Szczecinie na potrzeby dziennikarzy z kraju i zagranicy, którzy tutaj mieli przyjechać. Materiały te dotyczyły historii Kościoła na Pomorzu Zachodnim, generalnie historii Pomorza Zachodniego. Miały na celu przybliżyć tym zaproszonym, akredytowanym dziennikarzom historię tego regionu. Sporo było też takich materiałów, które z pozoru mogą wydawać się nieciekawe, ale przy okazji tego typu pielgrzymki i takich przygotowań są rzeczy, jak to się mówi, potoczne, ważne i ważniejsze. Czyli dużo na przykład jest też informacji, materiałów o przygotowaniu papieskiego ołtarza, o materiałach, z których korzystano, o cenach, ile one kosztowały, o przygotowaniu terenu, o roślinności, o porządkach, które należało tam przyprowadzić później po wizycie. Są też materiały takie, które dotyczyły generalnie takiego duszpasterskiego przygotowania do tej wizyty. Trzeba pamiętać o tym, że Episkopat Polski zakładał sobie, że te przygotowania do papieskiej pielgrzymki w 1987 roku będą przebiegały dwutorowo. Czyli z jednej strony spotkania, kontakty, ustalenia, negocjacje z władzami, a z drugiej strony działalność duszpasterska Kościoła. Chodziło tutaj o to, żeby ta wizyta to nie był tylko taki zwykły, sprowadzony do takich pewnych technicznych czynności, punkt działań, które zostaną podjęte w relacjach pomiędzy państwem a Kościołem, ale żeby coś też również w sercach i umysłach ludzi pozostało. Stąd między innymi zachowały się materiały o konkursach, które były przeprowadzone w szkołach, o rekolekcjach, o czuwaniu, o adoracji. To wszystko dodatkowo okraszone też taką katechizacją, nauczaniem, przypominaniem społeczeństwu wiernym papieskiego nauczania, jego encyklik, ten aspekt taki duchowy związany z tą wizytą. Na tym bardzo zależało biskupowi Majdańskiemu, żeby to nie sprowadziło się tylko do takiego wydarzenia. Dobrze, papież przyjechał, był, pojechał, koniec i wracamy po prostu do codziennej rzeczywistości, tylko żeby coś zostało szczecinianom.
Czy jest coś, co pana doktora zaskoczyło?
Dla mnie pewne takie zaskoczenie dotyczyło tego, że tutaj ten lokalny kościół szczeciński, nawet w momencie, kiedy jeszcze oficjalnie nie podano do publicznej wiadomości informacji, że Jan Paweł II przyjedzie do Szczecina, to kościół szczeciński już się zaczął do tego przygotowywać. I to była taka rzecz, o której ja na przykład jako historyk kościoła wcześniej nie wiedziałem. We wcześniejszych publikacjach, które miałem okazję przyglądać, czy to mam na myśli nie tylko publikacje, ale przede wszystkim źródła, które są zgromadzone w archiwum, czy to Instytutu Pamięci Narodowej, czy Archiwum Państwowego, czy pochodzą ze zbiorów prywatnych, to tam bardzo dużo jest takich dokumentów, które dotyczą tych kwestii relacji państwo-kościół, wzajemnych kontaktów, spotkań, działań, które na przykład Służba Bezpieczeństwa podejmowała, żeby to spotkanie z papieżem nie przerodziło się w jakąś polityczną manifestację. Natomiast tutaj okazuje się, że już w 1986 roku, w sierpniu, doszło do takiego pierwszego organizacyjnego spotkania w Kurii. Już wówczas biskup Majdański powołał komitet organizacyjny, na którego czele postawił biskupa Jana Gałeckiego. Już podczas tego spotkania organizacyjnego ustalono poszczególne sekcje i to, czym dana sekcja będzie się zajmowała. Czyli sekcja kontaktów z mediami, która miała swojego przedstawiciela, księdza określonego, inna sekcja pomocy medycznej, kwaterunkowa i tak dalej, i tak dalej. Czy nie było takie przekonanie, taka pewność, że do tej wizyty dojdzie? No i tutaj zaczęło rodzić się we mnie takie pytanie, z czego to przekonanie się brało. Okazało się, że biskup Majdański, goszcząc w Watykanie, rozmawiając z Janem Pawłem II, kiedy tak ogólnie rozmawiano o ewentualnej pielgrzymce w 1987 roku do Polski, obiecał, że ten Szczecin na mapie tej pielgrzymki się znajdzie. Także biskup Majdański, można powiedzieć, skoro papież tak powiedział, to znaczy, że tak będzie.
Jeśli tak? Tylko się...
Tak. I lokalne władze jeszcze o niczym nie wiedziały, potwierdzenia nie było, czekano na sygnał z centrali, a tutaj Kościół już zaczął do tej pielgrzymki się przygotowywać.
Bo Kościół ma swoją centralę.
Kościół ma swoją centralę i z tej centrali napłynął właśnie taki sygnał i stąd został powołany już komitet organizacyjny. I takich wątków, o których wcześniej nie wiedziałem, a które właśnie te dokumenty odsłaniają, jest więcej, bo na przykład chociażby kwestia miejsca lokalizacji głównej celebry Eucharystii. Oczywiście dobrze wiemy, że odbyło się to na Jasnych, główna msza święta odbyła się na Jasnych Błoniach, przy pomniku czynu Polaków. I tutaj władze też miały na przykład swój interes, bo ten pomnik, który tam stoi do dzisiejszego dnia, jest takim symbolem, z którym te ówczesne władze się utożsamiały. I postawienie przy tym pomniku ołtarza papieskiego to miało w pewnym sensie połączyć te dwie kwestie relacji państwo-kościół. Ale te dokumenty odsłaniają również szereg innych lokalizacji, które były rozpatrywane.
Brane po prostu pod uwagę.
Na przykład, o czym nie wiedziałem, zastanawiano się nad lokalizacją obecna ulica 26 kwietnia i Santocka.
Tam?
Tam. To mnie na przykład to zaskoczyło. Nigdy bym nie przypuszczał. Oczywiście brano pod uwagę wały Chrobrego. brano pod uwagę lotnisko w Dąbie. Sporządzono taką tabelę, w której wypisano różne miejsca i stawiano plusy i minusy za daną lokalizacją. I okazuje się, że notowania jasnych błoni w tym zestawieniu nie stały najwyżej. Właściwie, gdybyśmy mieli tutaj zastosować trochę taką sportową narrację, to można by powiedzieć, że w tym rankingu jasne błonia były tak nisko. Brano również pod uwagę na przykład Skolwin. I zdecydowano się ostatecznie na jasne błonia, za którym optowały władze, natomiast biskup majdański optował za wołami Chrobrego. Z tych dokumentów wynika, że władze optowały za jasnymi błońmi dlatego, że mówiąc tak kolokwialnie, dla nich ten teren był łatwiejszy do ogarnięcia.
Czyli on jest naturalnie zamknięty.
Jest naturalnie zamknięty, otoczony różnymi małymi uliczkami wyjazdowymi, wjazdowymi, jednokierunkowymi, także łatwo je zabezpieczyć.
A poza tym to były naturalne wejścia, dojścia, prawda,
dokładnie tak.
Kolejnych sektorów.
A poza tym też to nie był na przykład taki teren otwarty jak w Dąbiu lotnisko, czyli zdawano sobie sprawę, że na Jasne Błonia wejdzie tylko określona liczba osób, że to nie będą po prostu jakieś nie wiadomo jakie setki tysięcy, może sięgające miliona, gdyby to było na przykład na lotnisku w Dąbiu. Także biskup majdański nie był z tego powodu do końca zadowolony. Tam ostatecznie z tych dokumentów wynika, że powołano właśnie taki zespół ekspertów, który miał tą kwestię tej lokalizacji rozstrzygnąć. No i jak wiemy, ostatecznie stanęło na tych jasnych błoniach. Poza tym uderza, to jest też taka trzecia kwestia, na którą zwróciłem uwagę, przybija przez te dokumenty to ożywienie takiego kościoła wiernych, to zaangażowanie, ta chęć przystąpienia chociażby do służby porządkowej, dbanie o dekoracje w oknach, dekoracje ulic, nie tylko po prostu w samym Szczecinie, na trasie dojazdowej, ale również na trasach dojazdowych do samego Szczecina. To było takie społeczne poruszenie.
To bardzo ładnie oddaje ten reportaż. Przepraszam, że tak wejdę w słowo, które dziś przypomnieliśmy. Tam któraś z pań mówiła o tym, że to tak jak przed świętami, po prostu wyczyszczone, te okna pomyte, wszyscy uśmiechają się do siebie.
Tak, to był nastrój takiego społecznego oczekiwania. Ja trochę wówczas byłem jeszcze uczniem szkoły podstawowej, byłem na Jasnych Błoniach razem z moją mamą, z mamy koleżanką, też jej synem i pamiętam to oczekiwanie, te dyskusje, rozmowy, które się toczyły, czy na przykład ma być to dzień wolny, czy my jako uczniowie byliśmy wtedy żywo zainteresowani, żeby to był dzień wolny od nauki i żebyśmy nie musieli tego dnia iść do szkoły, a żebyśmy przyjechali tutaj do Szczecina.
A w końcu jak było? Bo nie pamiętam.
Był dzień wolny.
Był.
I z tego, co pamiętam, chyba się nie pomylę, ale bo to wtedy, w 87 roku, 11 czerwca, to chyba wypadał w czwartek. To było po prostu święto i pamiętam, jak wróciliśmy już do domu i mój tata opowiadał, bo wiadomo, że Jan Paweł II lądował na lotnisku w Goleniowie. My tam w Goleniowie do tej pory mieszkamy i opowiadał właśnie o tym, jak ludzie wychodzili na ulicę, jak machali chorągiewkami, wiedząc, że helikopter, który przylatuje nad miastem, to jest helikopter papieski, pozdrawiali w ten sposób Jana Pawła II. No i do dzisiaj w Goleniowie mówi się, że Szczecin tak, ale Goleniów też odwiedził.
No oczywiście. Oczywiste. No właśnie, a propos, tak już na zakończenie, Jan Paweł II był w Szczecinie już wcześniej, zresztą w ogóle zachodniopomorskie odwiedzał. To zawdzięczamy między innymi jego pasji do pieszych wycieczek, ale też pasji...
Spływów kajakowych.
Tak, o właśnie, wodniackich, więc odwiedził Czaplinek, Drawa, prawda, spływy kajakowe, ale też odwiedził Szczecin wcześniej, ponieważ udzielał sakramentu małżeństwa, więc był w tym Szczecinie wcześniej. Oczywiście to nie była oficjalna wizyta.
To była tak naprawdę chyba jego pierwsza wizyta, gdzie udzielał sakramentu małżeństwa. Znał tą parę z działalności duszpasterskiej w Krakowie, działalności, którą on tam aktywnie prowadził, duszpasterstwem młodych się zajmował. Później przyjeżdżał tutaj ze studentami, odbywał spływy kajakowe. Te miejsca są upamiętnione. Warto, żeby też po prostu osoby i młode, i starsze czasami, bo do tej pory pasjonatów spływów kajakowych nie brakuje, bo jest okazja właśnie tym kajakowym szlakiem papieskim się też przypłynąć. Także te wizyty na Pomorzu Zachodnim miały, tak, z jednej strony ta pierwsza miała charakter taki prywatny, później był cały cykl wizyt wakacyjnych związanych ze spływem, z wędrówkami po lesie, taki wakacyjny, duszpasterski. No i oczywiście również był tutaj jako kardynał, bo trzeba pamiętać o tym, że w 72 roku odwiedził biskupa Strobę przy okazji, kiedy Stroba został wyniesiony do godności biskupa diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Miał wtedy przyjechać razem z kardynałem Wyszyńskim na uroczystości ingresowe. Podobno kardynał Wyszyński powiedział wtedy, że dwóch kardynałów na jednym ingresie to za dużo, także przyjechał wcześniej, ale byli obaj w 74 roku, bo to warto też wspomnieć przy okazji 900-letniej rocznicy misji chrystianizacyjnej Ottona. W 74 roku obchodzono 850 rocznicę tych misji i wtedy tutaj do tej nowej, młodej diecezji szczecińsko-kamieńskiej zjechał prawie cały episkopat do Szczecina. To był 74 rok i byli kardynałowie właśnie Wyszyński, Wojtyła i generalnie całe takie, używając żargonu Służby Bezpieczeństwa, zabezpieczenie tej wizyty sprowadzało się do tego, do wnikliwego pilnowania i analizowania tego, co robi Wyszyński i Wojtyła. Także te wizyty wcześniej w Szczecinie generalnie na Pomorzu Zachodnim były i ślady tej wizyty są do tej pory.
Ta książka, o której mówimy, Jan Paweł II w Szczecinie, ma te takie trzy wielkie tematy, czyli przygotowania do tej wizyty, przebieg i przesłanie, tak jak zresztą w podtytule możemy odczytać. Natomiast tylko może przeczytam podrozdziały, tytuły podrozdziałów, bo to też pokazuje, w jaki sposób o tym przesłaniu się tu pisze. Przesłanie papieskie, troska o rodzinę, troska o powołania, życie w mocy Ducha Świętego, cześć dla Maryi, owoce nauczania, wymiar duchowy, wymiar naukowy i popularno-naukowy, wymiar materialny. Także bardzo różne aspekty tej wizyty są omawiane. No nie sposób powiedzieć w tym pierwszym naszym spotkaniu o wszystkim, ale mam nadzieję, że nieco więcej powiemy już wkrótce w machinie czasu. Dziękuję za dziś i przypomnę, Jan Paweł II w Szczecinie, przygotowania do wizyty, jej przebieg i przesłanie. To książka jeszcze pachnąca świeżością, autorstwa Zbigniewa Stanucha, którego dziś gościliśmy w Fonosferze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I księdza Grzegorza Wejmana, Agata Rogicka. Miłego wieczoru. Dobranoc.
Dobranoc.